Komu się nie śniło latem wyjechać na zachód? Było to marzenie porównywalne ze ścięciem głowy, choć setkom tysięcy obywateli marzył się zarobek w obcej walucie. W 1951 roku pozwolenie na odwiedzenie kraju kapitalistycznego otrzymało 1890 osób, ale po 5 latach zliberalizowano politykę paszportową i było nieco lepiej. Gomułka zgodził się wydawać paszporty pod warunkiem, że ktoś miał z kraju kapitalistycznego zaproszenie. Mogło ono być od znajomego czy krewnego. Wypełniony wniosek zdradzał, po co się jedzie, a wnioskodawca tonął w licznie dołączone zaświadczenia. Ale złotym gralem wśród dokumentów była pisemna deklaracja zapraszającego, że niniejszym zaświadczam, że pokryję koszty podróży mojego gościa. Dodatkowo zapewnienie, że zapewni mu utrzymanie, powodowało, że wyrobienie paszportu kosztowało równowartość mniej więcej jednej przeciętnej pensji. Jeśli takiego zaświadczenia się już nie miało, wówczas taki paszport kosztował równowartość 4 pensji. Dokumenty trafiały do Wydziału Paszportowego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. 9 na 10 decyzji było odmownych, szczególnie jak kto ubiegał się o wyjazd do wrogiej Republiki Federalnej Niemiec. Władza ludowa nie rozpieszczała swoich obywateli. Jak już jakimś cudem pojawiła się zgoda na wydanie paszportu, no to obywatel mógł jedynie kupić w PKO 10 dolarów. Gest wysoce humanitarny, a władza dopowiadała, że oszałamiająca kwota miała być na zakup napojów. O żywności władza nic nie mówiła, bo o żywność należało samemu zadbać. Łatwiej było wyjechać na wycieczkę z Orbisem, bo nie było już potrzebne zaproszenie. Przez kilka miesięcy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zbierało grupę chętnych, a całemu procesowi uważnie przyglądał się Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki. Speckomisja w pocie czoła weryfikowała, weryfikowała i weryfikowała wszystko, a mogła skreślić kogo im się tylko podobało. Znajomości były w tym przypadku dość istotne. Kontrolowano w pełni sytuację. Z biurem podróży obywatel nie miał przy sobie dokumentu tożsamości, a takie dokumenty w czasie podróży trzymał tak zwany nosiciel paszportów. Częstą praktyką było zastępowanie indywidualnych dokumentów jednym wielkim paszportem zbiorowym. Przez to każdy uczestnik, mając jedynie przy sobie wkładkę paszportową, nie mógł samodzielnie pokonać żadnej granicy. A trzeba też pamiętać, że każda grupa miała przypisanego bliskiego współpracownika organów bezpieczeństwa. Ten aktywnie obserwował i opisywał, co kto robił. A nierzadko taki raport wypadał dość surowo wobec tych osób, które agentowi w czasie eskapady najbardziej podpadli. Czyli jeśli agent dostarczał złoto pewnemu jubilerowi w Paryżu i widział, że jego kompan z wycieczki handlował dokładnie tym samym, z tym samym jubilerem, to nie pozostawało mu nic innego jak zakapować na tego konkurenta, że przykładowo oszukał jubilera na 250 dolarów. Dzięki temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kwalifikowało jego konkurenta do kategorii osób naruszających dobre imię polskiej turystyki. To z kolei oznaczało koniec wyjazdów dla konkurenta, ponieważ wciągano go tym samym na listę tych, którzy po powrocie do kraju drugi raz paszportu już nie dostawali. Wydostanie się nawet na chwilę za żelazną kurtynę dawało każdej obrotnej osobie szansę na osiągnięcie pokaźnych zysków. Są przykłady sportowców, którzy przykładowo po olimpiadzie, otrzymawszy złoty medal, nie przywozili ze sobą tylko i wyłącznie złotego medalu. Niejednokrotnie bywało tak, że zawodnik miał ich całkiem dużo, ponieważ kupował je po okazyjnej cenie od organizatorów olimpiady. Tylko i wtedy zawodnik nie przywoził ich do kraju, bo była całkiem realna szansa na ich utratę. Zamiast tego we wrogiej Republice Federalnej Niemiec taki sportowiec w pierwszej kolejności sprzedawał je, zarabiając przy tym niemało, a następnie dokonywał zakupu, dajmy na to, nowego Mercedesa, dokładając nieco zdobytych wcześniej dolarów. Tym sposobem po powrocie w chwale, zdobywając wszakże złoto, zawodnik miał realną szansę wybłagania u ówczesnego premiera, żeby otrzymać pozwolenie na sprowadzenie samochodu do naszej socjalistycznej ojczyzny. W W miarę upływu czasu marzeń o wyjeździe na zachód przybywało, a wraz z nimi liczba podań o paszport również. Za czasów Gomułki puszczano głównie członków partyjnej nomenklatury, sportowców, artystów, naukowców, inteligentów pracujących oraz szpiegów. I to zaledwie 70 tysięcy osób. Pojawienie się Gierka oznaczało liberalizację całej tej sytuacji. Dzięki niemu za granicę rocznie pchało się 500 000 ludzi, i to niesamowicie pracowitych i obrotnych ludzi w głównej mierze. A na wyjazdach mieli sokole oko, na wszystko. Chyba Polacy byli najlepiej zorientowanymi turystami na świecie. Trafiając w jakieś miejsce, natychmiast wiedzieli wszystko na temat różnic w zaopatrzeniu sklepów, różnice kursów wymiany, różnice cen i jakości towarów w Polsce i odwiedzanym miejscu. Dzięki biurze paszportowemu, a konkretnie notatce sporządzonej w 1973 roku, możemy się dowiedzieć o czymś, co było standardem jak na tamte czasy. Z notatki dowiadujemy się, że wycieczkowicze z firmy Juventur, kiedy zwiedzali Egipt, mieli przy sobie tak niezbędne artykuły jak 68 kryształów, 38 żelazek elektrycznych, 21 zegarków Rula czy 17 wentylatorów. Wartość sprzętu ponad 50 tysięcy złotych. Ale po pobycie, kiedy już wracali, przywieźli ze sobą sporo złota, wartego już 500 000 złotych, choć z notatki służbowej wynikało, że był to wynik o wiele niższy od średniej ówczesnej. Czyli innymi słowy, trafiła się słaba grupa ludzi niespecjalnie wydarzonych handlowo. Z tego samego roku przykład już bardziej odzwierciedla poziom wycieczkowiczów, bowiem gdańscy celnicy obliczyli po dokonaniu rewizji bagaży każdego z pasażerów Stefana Batorego, że po powrocie z rejsu do wrogich imperialistycznych Stanów Zjednoczonych znaleziono łącznie ponad $1 000 000. Niejednokrotnie obracano tym, co przewidywały normy wywozowe. Parę swetrów, papierosy czy kilka kilogramów jedzenia. Bywało i tak, że podczas wyjazdu sprzedawano coś, co nie było wcale wywożone w celach handlowych, a rzeczy zakupione na zachodzie odsprzedawano po powrocie, gdzie się dało, komu się dało. Z zakupami wybierano się do znajomych, do handlarzy na bazarze, albo dawano je do komisu. Dawano nawet ogłoszenia w prasie. A też szybko nasi krajanie nauczyli się w taki sposób wyjeżdżać, żeby wydać jak najmniej. Przez cały rok 1980 podania o zgodę na wakacyjny wyjazd na zachód złożyło ponad 800 tysięcy osób. Pozwolenie dostało ponad 720 tysięcy. Absolutny rekord padł w czasie, kiedy PRL-owska gospodarka waliła się w najlepsze. Kiedy nasza socjalistyczna ojczyzna stała na skraju bankructwa z powodu zadłużenia. Kiedy pozytywnie zbuntowani założyli Solidarność. Zagraniczne wojaże nie tyle sprzyjały odpoczynkowi, co zarabianiu. Służyły także zdobywaniu rzadkich towarów, ale i ucieczkom z naszego kraju. Pod koniec lat 70. wolność wybrało ponad 35 tysięcy turystów. Z ponad 150 tysięcy osób przedłużyło swój pobyt, żeby zarobić na czarno. Wywoziliśmy z kraju przeważnie wyroby ze złota i bursztynu, wódkę, skóry z lisów czy stare książki. Wywożono w pierwszej kolejności dolary, następnie elektroniczne zegarki, kalkulatory czy gumy do rzucia. Praktycznie wszystko, co można było stosunkowo bez trudu spieniężyć. Za Gierka zdążyły powstać gangi przemytnicze, zrzeszające kilkadziesiąt tysięcy osób. Kiedy jego rządy się skończyły, ponad 4 miliony ludzi miało sposobność zobaczyć na własne oczy różnice występujące między naszą socjalistyczną ojczyzną a zgniłymi, kapitalistycznymi, genialnie usługowo-towarowo wyposażonymi krajami Zachodu. Dzięki bardzo za wysłuchanie i obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Jak tak, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. A my się widzimy przy okazji następnego filmu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.